Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o sztucznej inteligencji i jej wpływie na świat, a w szczególności na medycynę. Obecne możliwości powodują, że maszyny doskonalej analizują świat, szybciej i precyzyjniej wyciągają wnioski, są bardziej spostrzegawcze, lepiej się uczą, są bardziej wytrwałe w przeglądaniu danych, ale to ludzie jak na razie tworzą programy i maszyny. Albo nam się tak wydaje, że tak jest. Czy i kiedy maszyny nad nami zapanują i co z tego wyniknie? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali w audycji. Zapraszam. Naszym gościem jest profesor Marcin Moniuszko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Będziemy mówili o sztucznej inteligencji w medycynie. No właśnie, w jakiej roli zostanie ona zatrudniona?
Przede wszystkim chcielibyśmy jasno dać do zrozumienia, że pojęcie sztuczna inteligencja to naprawdę bardzo szerokie zjawisko i opisuje ona szereg zjawisk. Wszyscy są pod wrażeniem wspaniałych maszyn, robotów, ale śmiemy twierdzić, że prawdziwe skarby sztucznej inteligencji tkwią zupełnie gdzie indziej, szczególnie sztucznej inteligencji w medycynie, bo rzeczywiście w opinii publicznej takim pierwszym skojarzeniem, kiedy mowa jest o sztucznej inteligencji, to jakiś twór humanoid, android znany z filmów science fiction.
Czyli taki robot, który jest bardzo podobny do człowieka.
Tak, bo takie androidy, humanoidy, choć znane wcześniej były z filmów science fiction, teraz rzeczywiście funkcjonują. Znamy być może takie produkty, takie właśnie roboty jak Sophie, która otrzymała między innymi obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. Naprawdę potrafiąca udzielać często o wiele bardziej błyskotliwych odpowiedzi w czasie wywiadu niż tutaj obecny akurat gość, więc myślę, że następnym razem, panie redaktorze, Proszę spróbować dla podwyższenia poziomu audycji zaprosić taką Sophie, aczkolwiek i jej zdarzały się wpadki, bo ostatnio niechcące podczas jednego z wywiadów, no coś jej się przeprogramowało i zapowiedziała, że jej celem jest zniszczenie ludzkości. No, ja tego nie powiem. Natomiast te roboty, te wspaniałe naprawdę odkrycia, to coś niesłychanie poruszającego wyobraźnię. Ale jak wspomniałem wcześniej, to gdzie naprawdę oczekujemy konkretnych zysków tu i teraz ze strony zainwestowania i wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, to te zjawiska, nad którymi pracujemy między innymi w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Między innymi, mówiąc szczerze, no między którymi innymi, bo większość tej pracy, tak naprawdę zbyt wiele osób nie garnie się do tak ciężkiej pracy nad sztuczną inteligencją, bo to jest naprawdę kawał ciężkiej pracy. O jakich zastosowaniach mówię? Mówię o takich zastosowaniach, kiedy jesteśmy w stanie stworzyć takie narzędzia, pewne algorytmy wyliczające na podstawie danych pochodzących od pacjenta, jak najlepiej postawić mu diagnozę i jaką zasugerować mu terapię. I chodzi o takie rozwiązania, które pozwoliłyby wykroczyć poza takie standardową naszą medyczną wiedzę, bo wszyscy lekarze starają się kształcić jak najlepiej. Ale gdy w grę wchodzą takie choroby, kiedy przeanalizować trzeba no, szereg naprawdę bardzo wiele różnych zmiennych, a jeszcze kiedy żyjemy w czasach, kiedy z czasem będziemy coraz częściej analizowali również na przykład dane dotyczące wielu genów czy wielu różnych procesów, to naprawdę nawet najlepszy uniwersytet medyczny, w tym Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, nie będzie w stanie przygotować studentów, przyszłych lekarzy do tego, żeby oni mieli tak potężną wiedzę na temat wielu tysięcy różnego rodzaju cząsteczek, molekuł i genów. Po to są narzędzia sztucznej inteligencji, po to będą potrzebne. Nie po to, by zastąpić. Cały czas będziemy mówili, lekarza w relacji z pacjentem nie powinno się zastępować, ale powinno się poprawić jego efektywność poprzez danie mu takich narzędzi. Ale takie narzędzia nie powstają z niczego.
To po pierwsze, ale po drugie, świat współczesny jakby dwutorowo zaczyna się nam rozwijać, czyli z jednej strony będziemy mieli różnorodne urządzenia, które będą nas wspomagały, zastępowały przy bardzo ciężkich pracach, rutynowych obowiązkach i tym podobnych działaniach, ale z drugiej strony będziemy coraz bardziej wyposażeni w takie maszyny, które będą w stanie przejrzeć miliony kart chorobowych, zobaczyć zastosowane indywidualnie środki medyczne, farmakologiczne, diagnozy i próbować wyciągnąć wniosek i skorelować to z aktualnie badanym człowiekiem.
Tak, i to jest dokładnie nasz cel. To miałem na myśli wspominając, że narzędzia sztucznej inteligencji nie są w stanie powstać po prostu z wyobraźni tylko i wyłącznie. Jeżeli one rzeczywiście mają działać i też chciałbym jakby uzmysłowić to słuchaczom Polskiego Radia Białystok, że my bardzo często nie zobaczymy żadnych żadnej maszyny. My już teraz przecież pracując na komputerze i dokonując pewnych wyszukiwań, czy powiedzmy celu wakacyjnego, czy przeglądając nasze dane bankowe, nie widzimy żadnej maszyny. A tam aż huczy od sztucznej inteligencji, która pewne algorytmy stosuje, wykorzystując na przykład działanie pewnych przeglądarek. My nawet nie widząc tego, widzimy działanie, czy jesteśmy poddani efektom działania sztucznej inteligencji. Do tego samego w pewnym sensie dążymy również w dziedzinie medycyny. My nie musimy zobaczyć maszyny, ale by do narzędzi, którymi i tak się posługujemy, do tych komputerów, w których i tak są zebrane dane dotyczące pacjentów, by dołączyć jeszcze te nowe algorytmy, te nowe narzędzia, które będą wyliczały, sugerowały właśnie różnego rodzaju działania, na przykład tę, a nie inną terapię, ale znowu taką, o której trudno tylko i wyłącznie nauczyć się na studiach w uniwersytecie, ale która wykracza poza obecną wiedzę. Istotne w tym wszystkim właśnie będzie, że nie są one w stanie powstać tylko i wyłącznie z wyobraźni nawet najbardziej, najwybitniejszego informatyka. Żeby stworzyć takie algorytmy, takie narzędzia sztucznej inteligencji, które mają rzeczywiście pomóc konkretnemu pacjentowi, to najpierw trzeba dać tym narzędziom jakąś bazę danych, na których ona będzie pracować. Z niczego ona sama nie jest w stanie z tego stworzyć. I na tym polega nasze podejście, takie bardzo bym powiedział pozytywistyczno-romantyczne do pojęcia sztucznej inteligencji. My doceniamy rolę robotów, ale to nie o takiej sztucznej inteligencji mówimy w medycynie. My mówimy o takiej, w której stworzymy tak dużą, unikalną bazę danych, która sprawi, że narzędzia, które nasi koledzy informatycy będą później tworzyli, dzięki temu, że baza danych dotyczących naszych pacjentów będzie tak rozbudowana, tak głęboka, tak unikalna, to i te narzędzia tym samym staną się niesłychanie unikalne. Problem polega na tym, że stworzenie takiej bazy danych to jest niesłychanie ciężka praca. I proszę mi wierzyć, na świecie zbyt wielu chętnych do wykonania takiej pracy nie ma. I to jest, myślę, że wielka przewaga naszego stylu myślenia. To jest wielka determinacja, ale też taki romantyczny zryw oparty na bardzo pozytywistycznej, organicznej pracy wielu osób na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, które zdecydowały i powiedziały, okej, pracujemy nad zebraniem maksymalnej ilości danych. Nie ma nieważnych danych dotyczących pacjenta. Wszystkie dane są niezwykle istotne po to, by z czasem kumulacja tych danych umożliwiła takie stworzenie takich narzędzi bioinformatycznych, czyli innymi słowy tych narzędzi sztucznej inteligencji, które będą dawały naprawdę bardzo konkretne, sensowne diagnozy i sugestie co do terapii. To jest naprawdę bardzo ciężka praca i myślę, że jesteśmy jednymi z nielicznych w świecie, którzy takiej pracy nad sztuczną inteligencją się podjęli.
Bo człowiek podlega tak wielu wpływom i teraz mamy takie narzędzia do dyspozycji, które pozwolą nam z jednej strony sprawdzić warunki, w jakich żyje człowiek, jakim stresom podlega,
i to wszystko
jakie
ma
obowiązki ma do wykonania, z drugiej strony co je, co pije, z trzeciej strony jaki jest jego genotyp?
Tak jest. Dokładnie pan redaktor podglądał nasze działanie. Taki jest absolutnie plan. Nie ma nieważnej informacji, jeżeli chodzi o pacjenta. Proszę państwa, nie ma jednej choroby. Każdy pacjent inaczej choruje. I do końca my też nigdy do tej pory nie rozumiemy, dlaczego ta sama choroba przebiega inaczej u innych pacjentów. Więc zestaw czynników, które na to wpływa, jest naprawdę potężny i trudno to powiedzieć, że któreś są ważniejsze, a które nie. Po prostu trzeba to przeanalizować. Dokładnie te zjawiska, rodzaj wykonywanej pracy, rodzaj, poziom zanieczyszczeń w danym momencie w środowisku pracy albo w środowisku, w którym ktoś mieszka, rodzaj aktywności fizycznej, które były podejmowane, rodzaj diety, wydarzenia losowe, życiowe, emocjonalne, które na to wpływają, charakter pracy, jaka jest wykonywana przez daną osobę, no i te czynniki wewnętrzne, czyli to zróżnicowanie tego genomu, które jest różne dla każdego z nas, ten sposób, w jaki sposób ten genom jest odczytywany później przez nasz organizm. To jest taka kumulacja czynników, w której naprawdę nie ma tak wybitnych ludzi, którzy po prostu byli w stanie to zgadnąć. Tę robotę trzeba wykonać, te dane trzeba zebrać. Im więcej tych danych zbierzemy, tym bardziej sensowne narzędzia będziemy w stanie stworzyć. Ale samo to się nie zrobi.
A za chwilę powiemy, dlaczego i w jaki sposób jest to realizowane i kiedy to zostanie stworzone, kiedy będziemy mogli posługiwać się tymi algorytmami. Naszym gościem jest profesor Marcin Moniuszko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W tym roku zaczął pracować po tej stronie Wisły, czyli w Białymstoku, pierwszy robot, Da Vinci, na urologii w szpitalu wojewódzkim. I to pokazuje ten postęp technologiczny, który zaczyna do nas docierać. Jest to maszyna, która wspomaga operatorów, wspomaga lekarzy w wykonywaniu pewnych zabiegów, ale jest to tylko i wyłącznie urządzenie wspomagające, nie zastępujące człowieka. Sztuczna inteligencja, o której dzisiaj rozmawiamy, też per saldo nie zastąpi człowieka, będzie go jedynie wspomagała, czyli przeglądała mnóstwo historii chorób, mnóstwo danych o pacjentach. Świat się coraz bardziej informatyzuje. Są już dostępne e-recepty, e-zdrowie, różne takie rzeczy, które spowodują, że sporo danych o pacjentach, o terapiach będzie już w sieci. Teraz pytanie, jak stworzyć taki algorytm, który pozwoli przejrzeć to wszystko i wyciągnąć odpowiednie indywidualne wnioski.
No myślę, że mamy na tyle zdolnych informatyków, że akurat takie algorytmy są w stanie stworzyć i takie algorytmy już nawet funkcjonują. Tu bardziej często ograniczeniem jest fakt dostępności do pewnych danych, bo ta nasza digitalizacja zasobów medycznych, owszem, postępuje, tylko...
Jest za wolna w stosunku do potrzeb?
Nawet myślę, że całkiem jest niezła, tylko może one nie zawsze się ze sobą te zasoby komunikują, ponieważ zasoby elektroniczne szpitala wcale niekoniecznie muszą komunikować się z zasobami elektronicznymi podstawowej opieki zdrowotnej, czy któryś z poradni, czy innymi.
Czyli potrzebna nam jest integracja tych danych.
Tak, i myślę, że to jest wbrew pozorom bardzo trudne zadanie, ale gdy się uda, to myślę, że wszyscy z tego
i tutaj znakomicie może też zadziałać owa sztuczna inteligencja, która może sprzyjać tego rodzaju procesom integracji danych.
Tak, ale myślę, że ona najlepiej będzie zadziała w tym momencie, kiedy te systemy już będą ze sobą kompatybilne, kiedy będą nawzajem siebie widziały, to wtedy narzędzia sztucznej inteligencji będą miały okazję poszaleć.
I to wtedy wam przyspieszy tworzenie owych algorytmów.
Nie tylko nam, nie tylko nam, wszystkim. Natomiast my postanowiliśmy nie siedzieć z założonymi rękami, nie czekać, aż cała Polska zostanie zdigitalizowana, bo no wiemy, jesteśmy dużym krajem, u nas nie wszystko może przejść od razu. W Estonii to zrobiono to bardzo szybko, no ale mówmy się, Estonia jest nieco większa populacyjnie niż nasze województwo, więc...
Tylko.
Tak, więc zupełnie mówimy o innej skali trudności. Gorąco kibicujemy digitalizacji, ale to nie stanie się z dnia na dzień. My natomiast postanowiliśmy też nie tylko czekać, aż staniemy się tą drugą Estonią, ale postanowiliśmy wyjść nawet dwa kroki do przodu. Tylko postanowiliśmy już nawet wygenerować w pewien sposób, nawet ręczny, takie rodzaje danych, których ani w Estonii, ani nawet w najbardziej zinformatyzowanych społeczeństwach jeszcze nie ma. Czyli poszerzyć te dane, które są w systemie opieki zdrowotnej, o dane, które tam się nigdy nie znajdą, bo nikt nie będzie w stanie ich włożyć. A więc dane dotyczące aktywności fizycznej, rodzaju stosowanej diety, to o czym wspominaliśmy wcześniej. Co, jakim ekspozycjom, na jakie czynniki podlega dany pacjent. No trudno, żeby system takie rzeczy był w stanie ograć. Nie, to jest wręcz niemożliwe. To musi być czynna praca ludzi, którzy taką pracę wykonają, którzy zbiorą te informacje od pacjenta, którzy zbadają jego mikrośrodowisko i makrośrodowisko.
Czyli macie pieniądze po to, żeby zainteresować pewnymi badaniami pacjentów, żeby oni się zgłaszali i w ten sposób zbieracie owe dane?
To my raczej bardziej musimy, licząc, zapraszając pacjentów, czyli korzystając z tego, że ci pacjenci i tak musieli zgłosić się do szpitala z powodu swojej choroby, dodatkowo poza standardowymi informacjami, które są niezbędnym elementem zbierania informacji o pacjencie, wykonujemy 1000% ponad standard, zbierając informacje, które trudno, żeby znalazły się w standardowym zestawie i pogłębiamy je. No, nie ma zwykle w jednostkach chorobowych zbyt szczegółowych informacji na temat aż tak szczegółowego rodzaju diety. Owszem, tak bywa, ale to chcemy zrobić. Aktywność fizyczna, czy ta właśnie praca, w którym miejscu ktoś znajdował się, to nie tylko chodzi o to, palił papierosy, czy nie palił. No to jest takie standardowe, niesłychanie ważne.
Ale był kierowcą, pracował na stacji CPN-u, czyli miał kontakt z bardzo niedobrymi substancjami, z oparami
i tak
dalej.
Nie ma nieważnych informacji. To wszystko ma znaczenie z punktu widzenia tego, co otacza pacjenta. Ale znowu, jeszcze sięgnijmy w głąb, czyli w badania te genomowe, z których Białystok już teraz słynie. Z których Uniwersytet Medyczny w Białymstoku już teraz słynie. No trudno, żeby takie informacje znajdowały się w bazie danych systemu opieki zdrowotnej, bo przecież nie są powszechne. Ale kiedyś kiedyś. Ja w zasadzie uważam, że nie kiedyś, a wręcz jestem przekonany,
że już niedługo.
Że już niedługo, biorąc pod uwagę, jak tanieje ta metoda, ona z czasem stanie się powszechna i z czasem zostanie wykorzystywana do podejmowania praktycznych decyzji co do terapii. No ale wtedy chcemy być przygotowani, chcemy być jednymi z pierwszych w świecie, którzy już będą wiedzieli, jak i które elementy takiego badania genomu w powiązaniu z tym, co się z pacjentem dzieje w jego otoczeniu, z jego, jak przebiega jego choroba, jak odpowiedział na leczenie. Te dane ze sobą zintegrować, ogromne, niewyobrażalne ilości danych zintegrować ze sobą, bo to wcześniej czy później do nas przyjdzie. My możemy w tej chwili mówić, a gdzieś tam, co tam, na razie kataru nie potraficie wyleczyć. No i słusznie, no, oczywiście to nie zastępuje absolutnie szeregu problemów, które postępują. Ale z czasem coraz bardziej na choroby będziemy patrzyli przez pryzmat również tego, co jest wewnątrz, naprawdę wewnątrz nich, czyli wobec tych zestawów genów, które determinują ich przebieg, czy zestawu szeregu innych białek, czy metabolitów, które determinują ich przebieg. Ale żeby zobaczyć, co determinuje, to trzeba to najpierw zbadać. Żeby później na to wpływać poprzez zastosowanie leku, to znowu najpierw to trzeba zbadać. To się z czasem stanie, bo to się dzieje już w niektórych miejscach w świecie, a wiemy, że ten postęp, tak jak w dziedzinie telefonii komórkowej, internetu, także i tutaj jest niesamowity. Za kilka lat to się stanie normą, ale pamiętajmy o tym, że jak to się stanie normą w rozwiniętych krajach i presja na to, żeby to było wprowadzone w Polsce będzie ogromna, to nikt nam tego nie odda za darmo. To ktoś to potraktuje jako produkt i za ten produkt przyjdzie nam bardzo ciężko zapłacić naprawdę bardzo duże pieniądze. Jaki jest nasz pomysł na to? Nie chcemy na to czekać i za 5-10 lat płacić te duże pieniądze. My chcemy zrobić to już tu i teraz. W miarę tych możliwości, które możemy. My nie jesteśmy w stanie, tak jak społeczeństwo, powiedzmy, chińskie czy nawet amerykańskie, objąć badanie milionów pacjentów. My mamy inną taktykę, dostosowaną do naszych możliwości, ale zdecydowanie przekraczającą, jeżeli chodzi o znowu taki romantyczną wizję tego, jak powinniśmy to robić, skalę naszego nawet województwa, czy skalę naszego kraju. My chcemy bardzo głęboko.
To można by znakomicie odnieść do badań statystycznych opinii publicznej. Czyli tworzycie swego rodzaju taką próbkę reprezentatywną, przebadacie określoną liczbę.
To zbyt delikatne
liczbę,
słowo. To będzie mega próbka, naprawdę.
Ale zbierzecie dane, które pozwolą wam wypracować metodę oceny tych danych i zastosowania czy wyciągania wniosków terapeutycznych.
Nie, pozwolą stworzyć prototypy rozwiązań sugerujących diagnozy i sugerujących terapię. W powiązaniu o takie dane, które na razie nie są jeszcze standardem, bo pogłębione badania genomowe nie są jeszcze standardem. Można powiedzieć, no to po co to robicie? Proszę Państwa, bo za 5-10 lat będą standardem. I jeżeli my teraz tego nie zrobimy, to za 5-10 lat naprawdę, jak wspominałem wcześniej, przyjdzie nam zapłacić takie pieniądze, których i znowu będziemy żyli sfrustrowani, jak to jest możliwe, że w Niemczech, w Anglii to mają, a u nas tego nie ma. Mają, bo to wyprodukowali i po prostu mają to na swoim podwórku, mogą sobie na to pozwolić.
Czyli jeśli upowszechnią się te badania genomowe, to będzie nam później łatwiej je wykorzystać, bo będziemy mieli odpowiednie narzędzia.
My te narzędzia już teraz chcemy stworzyć i my chcemy odwrócić transfer technologii. To my chcemy te technologie przede wszystkim uczynić dostępnymi dla polskich pacjentów, podlaskich pacjentów, a z czasem sprzedawać je za granicę. Znaczy my jako Polska. To nie chodzi o akurat Uniwersytet Medyczny Białymstok, ale oczywiście aktywnie chcemy w tym uczestniczyć. Taki jest plan maksimum. Proszę Państwa, my naprawdę w Białymstoku mamy fantastyczny potencjał intelektualny. To tu żyją i mieszkają najlepsi naukowcy w całej Polsce i w tej części Europy, śmiem twierdzić. Znowu ktoś powie, no to wyleczcie ten katar. No pewnie, że nie są tu cudotwórcy. My nie twierdzimy, że jesteśmy cudotwórcami. Ale jeżeli chodzi o to, żeby dojść do sytuacji, w której no chcemy naprawdę na choroby spojrzeć w sposób zdecydowanie bardziej pogłębiony. Nie tylko na nosa, nos jest niesłychanie ważny. Cały czas też dla wyjaśnienia krajobrazu.
Czyli doświadczenie lekarza.
Nigdy to nie zostanie zastąpione. Nie ma takich narzędzi, które w bezkrytyczny sposób można im oddać całą diagnozę. Absolutnie nie. To jest niemożliwe. Ale też z drugiej strony nawet najlepsza intuicja lekarza nijak się ma do sytuacji lekarz nosem nie wywącha, jakie geny u danego pacjenta w jego guzie nowotworowym funkcjonują. Tego nawet najlepsza intuicja nie wyczuje. Tu trzeba się pokornie pochylić i uznać, trzeba to po prostu zanalizować. Gdy takich zmian mamy zamiast kilka tysięcy, no tutaj nawet najwybitniejszy klinicysta nie jest w stanie sobie poradzić. Tu trzeba oprzeć się na rozwiązaniach, no w tym przypadku sztucznej inteligencji.
To się wydaje na razie, że są to działania kosztowne, te badania są kosztowne, ale w efekcie przyniosą one spory zysk polegający na tym, że będzie łatwiej o diagnozę, będzie mniej błędów. W związku z tym pewne
stany diagnoza będzie bardziej precyzyjna też, bo diagnoza zawsze jest, umówmy się. Nikt nie jest postawiony bez diagnozy, ale chodzi o to, że my coraz więcej wiemy, że te choroby, nawet te choroby, które wcześniej wydawały nam się dosyć jednolite, no guzy nowotworowe, no do tej pory, czy ocena histopatologiczna, no wydawało się, że dzieli je dosyć precyzyjnie, ale gdy sięgamy w głąb, gdy sięgamy w to, jakie geny determinują jednostki chorobowe, okazuje się, że w obrębie nawet jednego typu histologicznego mamy całą masę szeregu różnych jeszcze podtypów, które zupełnie zmieniają podejście do leczenia. Chcemy po prostu, to jest ta personalizacja tej medycyny, żeby nie opierać się tylko na tym, co nam się wydaje, że u tego pacjenta jest i może w związku z tym zastosujmy metodę, która działa no, u większości pacjentów. Spróbujmy zejść naprawdę w głąb. To nie jest łatwo. Od razu zapowiadam Państwu, że porywamy się oczywiście na coś szalonego, organizacyjnie szalonego, ale coś, co jesteśmy przekonani, niezbędnego, bo z czasem, jeżeli tego nie zrobimy, naprawdę pozostaniemy daleko, daleko w tyle za całym światem.
Tutaj odwołam się do pewnego francuskiego przykładu. Naukowcy francuscy wyizolowali pewien gen i związek owego genu z określonym rakiem piersi kobiety. I okazuje się, że została opracowana również terapia polegająca na zastosowaniu takiej quasi-szczepionki, czyli wkłucia się w miejsce zmian kancerogennych, podania odpowiedniego leku. I jeden z lekarzy scharakteryzował tę wiedzę w ten sposób. Proszę Państwa, jak przychodzi do nas kobieta i stwierdzamy, że są zmiany rakowe, to wszyscy się modlimy, żeby to było to uszkodzenie owego genu, bodajże pod nazwą RX15 czy coś w tym stylu. Ale zostało już bardzo dokładnie określone, jeśli chodzi o te zmiany rakowe. Właśnie owa zmiana genowa, zastosowana terapia i w momencie, kiedy pojawia się pani, która ma takie, a nie inne zmiany i stwierdzi się, że właśnie nastąpiło uszkodzenie owego genu, to już nie trzeba szukać. Stosuje się określone leki i wszystko jest do wyleczenia.
Taka sytuacja ma również miejsce w szeregu innych nowotworów, kiedy część nowotworów ma bardzo specyficzną, powiedzmy jedną znaną mutację, która determinuje sposób leczenia, która sprawia, że tych pacjentów leczymy w inny sposób niż pozostałych. Z tym, że z nowotworami problem jest taki, że to rzeczywiście działa w jakimś tam odsetku pacjentów, ale bardzo często mamy do czynienia z sytuacją z takimi nowotworami, w których no nie są one na tyle uprzejme, jeżeli możemy użyć takiego sformułowania, żeby uzależnić swoje być albo nie być, żyć albo nie żyć nowotworu od jednego genu. One są na tyle nieuprzejme, złośliwe i wredne, że zwykle uzależniają swoje, szyfrują tajemnice swojego życia nie w jednym genie, choć to się czasem zdarza, ale w wielu tysiącach, wielu setkach, dziesiątkach genów. I znowu, tu nie jesteśmy w stanie pozostać jakby tylko w perspektywie jednego klinicysty, który na podstawie tej takiej pojedynczej informacji byłby w stanie podjąć decyzję. Tu naprawdę trzeba się zaprzyjaźnić z genetykami, z genomikami, ale też z bioinformatykami, którzy wyciągną tę analizę. To przykłady, o których wspominał właśnie pan redaktor i o których wspominałem przed chwilą, rzeczywiście czasami bywają, już w tej chwili pokazują, jak można personalizować taką terapię, ale niestety bardzo dużym problemem leczenia chorób onkologicznych jest to, że no, większość tych nowotworów ma o wiele bardziej skomplikowane podłoże i ten jeden gen to nie jest ta wystarczająca informacja.
I dlatego trzeba tutaj zatrudniać ową sztuczną inteligencję, czyli urządzenia, programy, które są w stanie zanalizować mnóstwo danych, bo jak słyszeliśmy przed chwilą, to nic w przyrodzie nie zależy od jednego czynnika.
Czasem sytuacja czy natura bywa łaskawa, że daje nam nadzieję, że czy pokazuje, że tak, od tego czynnika to ja jestem dosyć mocno zależna, spróbujcie to zaatakować i lekarze atakują powiedzmy ten jeden gen i rzeczywiście udaje się to, ale to też nie zawsze, powiedzmy sobie od razu, ale niestety przeważa jednak ten typ choroby, w której zależy to od znacznie większej liczby genów niż tego jednego, o którym wspominaliśmy. I tu naprawdę kończy się zabawa, tu naprawdę analiza jest bardzo, bardzo trudna. Ale na początku, no żeby poznać, od których spośród tych 20 tysięcy genów to zależy, bo też nie zawsze od wszystkich, ale powiedzmy od kilkunastu, kilkudziesięciu, to trzeba to zrobić, trzeba to zbadać. To nie na zasadzie zgadywać. Ja myślę, no wiecie, słuchajcie, zbierzemy się od tego genu jednak, bo to jest taki fajny gen, on tam kiedyś o nim czytałem, że on może być. No nie wiemy, to trzeba zbadać. To nie trzeba tylko i wyłącznie zakładać, że ja tak myślę i tak ma wyjść, ale wręcz przeciwnie. No okej, robimy krok do tyłu i zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje. W tym jednym genie, o którym myślimy, że jest, ale i we wszystkich pozostałych. I zobaczmy, co naprawdę się dzieje. W ten sposób poznajemy istotę choroby. Jeżeli poznamy istotę choroby, rozpoznajemy wroga, to wiemy, gdzie ma słabe punkty, te swoje słabe geny. Ale niestety, jak wspominaliśmy wcześniej, nie zawsze jest to jeden gen. Czasami jest ich znacznie, znacznie więcej.
Jeśli przy okazji podamy informację, że tylko 2%, jeśli chodzi o skład genomu, różni nas od małpy, to pokazuje, jak niewielka zmiana, jak ogromny wpływ może mieć na człowieka i na sytuację stworzenia ludzkiego.
Tak, tych zmiennych jest znacznie więcej, bo pamiętajmy, my tak mówimy w sposób umowny, genom. Natomiast no, genom, ten zestaw tych genów, to jest tylko i aż instrukcja, pewna książka, która podaje zestaw możliwych scenariuszów. Natomiast, który ze scenariuszów zostanie rzeczywiście wprowadzony w życie, to jest dopiero historia. Z tych 20 tysięcy genów, umówmy się, tylko część jest odczytywana, ale w jaki sposób jest odczytywana, to determinuje bardzo często, jak choroba przebiega, czy do niej dochodzi.
I jak ją leczyć.
I to jest już w tym momencie, mówimy nie tyle o genomie, ale o epigenomie, czyli o tych zjawiskach, które decydują o regulowaniu odczytu informacji zawartej w genach. Niesłychanie fascynujące zjawisko, ale bardzo praktycznie istotne, bo to regulacja odczytu, czyli sklejanie pewnych kartek, jeżeli możemy potraktować genom jako książkę, to umówmy się, większość kartek w tej książce organizm ma sklejone. Odczytuje tylko nieliczne karty z tej instrukcji obsługi i dobrze, bo inaczej nie bylibyśmy sobą. Po prostu każda nasza komórka byłaby wszystkim, więc będąc wszystkim nie bylibyśmy niczym. W związku z tym konieczne jest selektywne odczytywanie przez każdą komórkę naszego organizmu tylko pewnej określonej części informacji zawartej w tej książce. Ale czasem niestety, jak to się dzieje w przypadku chorób nowotworowych, niestety na skutek różnych czynników dochodzi do tego, że niepożądane, zaklejone kartki są nagle odklejane. I tu powstaje problem, bo informacja tam zawarta, w tych odklejonych nagle kartkach, sprowadza się do tego, że komórki zaczynają wymykać się tej kontroli i zaczynają powstawać, niestety właśnie choroby nowotworowe.
Czyli rządzić się same, jak to w tym słynnym dowcipie, że ogon rządzi psem. Nakreśliliśmy mniej więcej, panie profesorze, kierunki, w których będzie się rozwijał świat w najbliższej przyszłości, ale pytanie, 5, 10, 20, 50 lat, jaki horyzont czasowy można by było tutaj spróbować nakreślić?
Wszystko jak zwykle zależy od bardzo prostej sprawy, a jednocześnie najtrudniejszej sprawy, czyli też od funduszów. I w jaki sposób i ile jesteśmy w stanie pozwolić sobie na zainwestowanie w tego typu badania. Otóż, szanowni państwo, bo znowu, to nie jest tak, że można wykonać pewną określoną liczbę danych i uzyskać pewną określoną liczbę danych i uznać, okej, to wystarczy, to jest dobrze. Tu nigdy nie będzie wystarczająco dużo danych. Tak naprawdę są to projekty, które będą trwały ciągle i zawsze.
Czyli taka inwestycja w nieskończoność?
To tak być się powinno odbywać. Analiza powinna trwać praktycznie w nieskończoność. Dlaczego? Dlatego, że, bo z drugiej strony to jest niesłychaną przewagą tego w porównaniu do innych rozwiązań technologicznych. Proszę państwa, my co chwilę zmieniamy telefony komórkowe, my co chwilę zmieniamy komputery, coś tam, to przez
aparaty fotograficzne różne, bo to już samochody.
Ale bazy danych, szanowni państwo, one się nigdy nie zestarzeją, bo baza danych, im starsza, tym po prostu jest większa, bo informacje dotyczące, które zebraliśmy na początku, jeżeli jesteśmy w stanie kontynuować, opisując, co dalej z tym pacjentem się działo i takie informacje kumulujemy i zbieramy je posiłkując się kolejnymi dziesiątkami, setkami, tysiącami pacjentów, to wartość tej informacji jest kompletnie inna. Jeżeli ją mamy po 5 latach, jest niesłychana. Jeżeli ją mamy po 20 latach, jest bezcenna. I kto pierwszy zacznie podejść do tego w sposób najbardziej taki
systematyczny,
szeroki, systemowy i systematyczny, ale też taki systemowy, to tak naprawdę będzie tutaj rozdawał karty. Ja nie mówię w sensie biznesowym, bo nawet nie o to chodzi. My cały czas mówimy, to nie są jakieś wariackie pomysły, szanowni państwo, tu chodzi o to, żeby rozgryźć istotę szeregu chorób, głównie onkologicznych, ale też sercowo-naczyniowych, metabolicznych, neurodegeneracyjnych, zmory naszych lat. My na razie w dużej mierze posługujemy się, no nasza wiedza, no owszem, jesteśmy dumni, jest duża, ale daleka od kompletności. Naprawdę, ciągle bardzo wiele jest przed nami. Bardzo wielu rzeczy nie rozumiemy. Również o tym katarze przysłowiowym też wielu rzeczy wbrew pozorom nie rozumiemy. Na szczęście sam przechodzi po jakimś czasie. Natomiast to nie jest kwestia bujania w obłokach. Jak się tego nie zrobi, to dalej będziemy na obecnym poziomie. My jesteśmy jako lekarze, uważam, że jesteśmy zobowiązani pogłębiać wiedzę. Pogłębiać wiedzę, ale z drugiej strony jako obywatele też Polski jesteśmy zobowiązani nie czekać założonymi rękami, aż to zrobią za nas Amerykanie. Japończycy, Niemcy, Francuzi, a później sprzedadzą, a my będziemy się kłócili może, czy dużo, czy zapłacimy, czy mało. Dlaczego my mamy na to czekać? Naprawdę, absolutnie nie. Jeżeli chodzi o ciężką pracę, owszem, my nie mamy tylu pieniędzy, co wspomniane wcześniej nacje, ale naprawdę nikt nam nie zabroni ciężko pracować. Wykorzystajmy te pieniądze, które mamy w sposób naprawdę rozsądny. W taki sposób, który pozwoli nam stworzyć takie unikalne bazy danych, które, mówiąc szczerze, Amerykanom, Francuzom, Niemcom, Japończykom, nie chce się tak robić, bo wymagają dodatkowej roboty. Ludzie zdążyli się już zepsuć, jeżeli chodzi o rozwinięte społeczeństwa i szanują swój czas i za bardzo do takiej nadprogramowej pracy się nie wyrywają. My czasami żartujemy, jeszcze nam się chce, co jest rzadkością i oby nam się chciało jak najdłużej, by wykonać zdecydowanie ponad standardową pracę, która pozwoli nam zebrać taką ilość danych, tak unikalną ilość danych, tak pogłębić te bazy danych, żeby po prostu stanowiła ona wartość nieporównywalną z czymkolwiek innym. Po co? Znowu po to, żeby stworzyć takie później narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, które przewyższą albo wyprzedzą te narzędzia, które pojawią się albo wcześniej czy później pojawią się u nas z zachodu. Jeżeli zrobimy je wcześniej, zrobimy je własnymi rękami, własną pracą, własnym wysiłkiem polskich firm czy polskich instytucji naukowych, polskich uniwersytetów, to siłą rzeczy będą one o wiele tańsze niż gdybyśmy mieli płacić wielkim koncernom zagranicznym. Po to robimy, więc przede wszystkim dla pacjentów. I mówię to nie kokieteryjnie, tylko naprawdę to jest nasz cel. Jeżeli my pracujemy, większość z nas pracuje codziennie z pacjentami, my widzimy i medycyna uczy niesłychanej pokory. I to jest, my wiemy, że nie ma choroby, która przebiega tak samo. Te zmienne wymagają po prostu analizy i im więcej tych danych mamy, tym lepiej to rozumiemy. I jesteśmy to po prostu pacjentom winni. I również jako obywatele jesteśmy winni, żeby dokonać rzeczywiście jak najwięcej włożyć wysiłku w to, by te rozwiązania powstały tutaj. Cały czas też chcemy powiedzieć, sztuczna inteligencja w medycynie to nie tylko roboty, a wręcz my myślimy o zupełnie innych rozwiązaniach, rozwiązaniach, których nie widać. To nie muszą być roboty, to są pewne algorytmy, które gdzieś się będą krążyły w różnych chmurach, które są potrzebne po to, żeby wspomóc pracę lekarza i raz jeszcze podkreślam, nie zastąpić pracy lekarza, bo nawet najlepsze rozwiązanie sztucznej inteligencji nie będzie w stanie poprawić albo odtworzyć tego, co jest możliwe dzięki uzyskaniu relacji lekarz-pacjent. Tutaj jestem, powiedzmy, mimo że jestem entuzjastą tych rozwiązań, to jednocześnie zdaję sobie sprawę, że w relacji lekarz-pacjent nic nie zastąpi zaufania, które powinno się w tej relacji wytworzyć. To już jest połowa, jeśli nie 80% sukcesu. Jeżeli jest to zaufanie, jeżeli pacjent widzi i wierzy w to, że lekarzowi zależy na tym, by pomóc w jego problemie zdrowotnym, to naprawdę to zmienia wszystko. I tutaj, o ile jestem entuzjastą rozwiązań sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o badania genomu i wykorzystanie później do pogłębiania diagnozy, to jeżeli chodzi o tę codzienną relację, to tutaj oczywiście wiem, że najlepszy nawet robot, najlepszy nawet algorytm tego nie zastąpi. My naprawdę patrzymy na to komplementarnie. Lekarz, człowiek, pacjent. Pacjent w tej relacji jest najważniejszy i jego relacja pacjenta jako człowieka z lekarzem, podkreślam, człowiekiem, jest kluczowa. po co więc ta sztuczna inteligencja? By wspomóc w te aspekty, w których nawet najlepszy lekarz nie jest w stanie objąć nawet najbardziej, najwybitniejszym umysłem, dlatego że gdy w grę wchodzą nowoczesne badania, nowoczesne analizy genomowe i szereg innych, to tutaj, proszę Państwa, intuicja, nos kliniczny odchodzą do lamusa. One są ważne w codziennej relacji, ale nie przeanalizują tysięcy genów. Do tego jest nam to potrzebne. Więc pamiętajmy, nic nikogo nie zamierza zastąpić. Relacja międzyludzka jest tu kluczowa, ale naprawdę strzelilibyśmy bardzo widowiskowego gola do własnej bramki, gdybyśmy uznali, że jest dobrze. Proszę Państwa, w medycynie, w zdrowiu nigdy nie jest dobrze. I dopóty ludzie umierają i chorują, to nigdy nie możemy powiedzieć, że jest dobrze tak, jak jest. Tu naprawdę zawsze i wszędzie będzie wiele do zrobienia.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszym gościem był profesor Marcin Moniuszko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oby pana przewidywania jak najszybciej się spełniły, bo wtedy będzie znacznie łatwiej i diagnozować, i leczyć. Z taką nadzieją się żegnam.
Czego sobie również życzymy, jakby wszyscy wcześniej czy później jesteśmy, będziemy albo byliśmy pacjentami.
Dziękuję bardzo. Lech Pilarski, do usłyszenia.